Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Perczach, wicewojewoda lubuski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wicewojewodo, czy jest pan przygotowany na polexit? Jest pan gotowy? Bo już było chyba kilka okazji, żeby się przygotować. Zapowiadany przez opozycję chyba cyklicznie, parokrotnie ten polexit. Teraz wczoraj duże demonstracje, także w Zielonej Górze, w tej sprawie, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Pan przychyla się do tego głosu?
No, mógłbym tutaj jakby taką roboczą, politologiczną definicję podać, że to jest takie polityczne urojenie opozycji, która szuka jakichkolwiek argumentów na to, żeby pokazać społeczeństwu polskiemu, że PiS źle rządzi, że Europa nas nie lubi i takie, no, takie banalne i zupełnie nieprawdziwe przekazy, które to już tam są na granicy śmieszności dla mnie już.
Ale to wszystko dzieje się z konkretnej przyczyny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czwartku nie pozostawia wątpliwości. Prawo polskie, konstytucja polska ma być ponad prawem unijnym i to jest zarzewiem tego chyba protestu.
Proszę państwa, no, wchodziliśmy do Unii, która była Unią Niezależnych Państw, tak? I dlatego myślę, że zakusy administracji europejskiej, Komisji Europejskiej, teraz już widać, że Komisji Europejskiej i wielu innych środowisk politycznych też Europy, no, chce sobie zawłaszczyć uprawnienia przeróżne. No i Polska i Węgry jakby są na czele, można powiedzieć, tych państw, które zwracają uwagę i nie akceptują tych praktyk, które w Unii Europejskiej zaczynają się nakręcać, mówiąc językiem młodzieżowym.
A jakie to praktyki?
Praktyki zawłaszczania jakby uprawnień Komisji Europejskiej w stosunku do uprawnień państwa, rządów państwa. To jest jakby podstawowy problem. No i z tego zrodził się oczywiście spór prawny, bo trzeba w szczegółach poczytać, jakie są zapisy traktatu, jakie są zapisy konstytucji. Teraz nawet wyszło, że nawet jest niezgodność między traktatami a konstytucją i pytanie teraz, no, konstytucja zawsze jest tutaj najważniejszym aktem prawnym i tylko te uprawnienia, których państwo się zrzeka na podstawie umów międzynarodowych. No, traktat europejski jest umową międzynarodową, więc tylko te, które wyraźnie są wskazane w traktacie, to te jakby rząd polski, czy Polska jako państwo, jako podmiot prawa międzynarodowego przekazuje Unii Europejskiej z deklaracją oczywiście podporządkowania się. Natomiast w tej chwili, no, w mojej ocenie zrobił się taki trochę chaos kompetencyjny w Unii Europejskiej, wynikający z próby takiego zawłaszczania poprzez, no, traktaty z natury są ogólnymi regulacjami, w związku z tym dają większe pole do interpretacji.
Tak? A tu się pojawia kilka pytań w związku z tym, komu na rękę jest taki chaos i do czego on może prowadzić, bo już się słyszy, zresztą Komisja Europejska ma się bardzo przyglądać temu, co będzie się działo, jakie będzie uzasadnienie tego wyroku, no bo pytanie, co się będzie działo z pieniędzmi, które mają zostać nam przyznawane. Komisja Europejska może na przykład stwierdzić, że w Polsce te pieniądze, które są w ramach składki, które my płacimy, które potem otrzymujemy, mogą się Polsce z powrotem nie należeć.
No, proszę państwa, to jest problem praworządności, tak? Ten pierwszy problem, który wyszedł, taki oczywiście interpretacja i konkretne określenie, no, co jest praworządnością, co nie jest praworządnością, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, co nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i czy wszystko, co nie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, a jest zgodne z porządkiem prawnym danego państwa, to już jest jakimś występkiem w stosunku do Unii Europejskiej, czy nie. I z tego się ten chaos interpretacyjny bierze. Natomiast, no, Komisja Europejska to już jest organ wykonawczy, tak? I już nie mówiąc o administracji europejskiej, bo tam tworzą się różnego rodzaju koncepcje, pomysły szczegółowych regulacji, I tutaj to jest jakby, wydaje mi się, praprzyczyna tego drobnego chaosu. Natomiast ja nie chcę nikogo źle osądzać, ale no wiadomo, że jeżeli są jakieś pieniądze do dyspozycji, można je dostać, to później jakieś tam demony zawsze się pojawiają i szuka się powodów, dla którego zresztą to wystarczy zwykła podwyżka płac w instytucji i później jest szukanie argumentów, kto powinien dostać więcej i ja najwięcej. I to między innymi wydaje mi się, że znaleziono taki argument jak praworządność, bo w Polsce tam się nie podobają wypowiedzi niektórych polityków czy zmiany w sądownictwie, tu akurat w tym przypadku. No i wymyślono, że Polska nie przestrzega zasad praworządności europejskiej i tak dalej. No i żeby Polskę zmusić jakby do takich regulacji, czy do takich kierunków zmian prawnych jak europejskie, ale może nawet nie całe europejskie, bo europejskie trybunały w innych krajach też orzekały bardzo podobnie. Więc to jest wszystko zagadka. To jest taka zagadka, dlaczego akurat na Polskę i na Węgry tutaj nakłada się rygory, a inne państwa, no ja akurat nie wiem w tej chwili dokładnie, czy też można by niektóre zarzuty tam postawić innym państwom, ale no wynika z tych orzeczeń, że gdyby tak samo potraktowano inne państwa, no to inne państwa też powinny mieć problem, a niby z Unią Europejską problem ma tylko Polska i Węgry. Więc to jest zagadka, że tak powiem, polityczna, która, no, z której można też wyciągać różne wnioski, ale trzeba być ostrożnym, bo nie wiadomo, czy takie intencje tutaj były.
Tak? Zostawmy tę zagadkę zawieszenie. Może niedługo ona się wyjaśni, ale skoro poruszył pan temat pieniędzy, to zapytam pana o sytuację w ratownictwie medycznym. Ostatnio wojewoda negocjował z ratownikami medycznymi w województwie. Udało się dojść do kompromisu i wtedy pojawił się protest ratowników medycznych na SOR-ze w Zielonej Górze. No i o tych płacach chyba, o których już pan wspomniał, miało to na to wpływ. Czy uda się zażegnać, bo SOR działa chyba jednak nie w pełnym wymiarze możliwości, które już ma.
Od soboty miał już w pełnym działać.
No. I działa?
Tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze dzisiaj w pracy nie byłem, ale myślę, że działa, bo taką miałem informację z piątku, więc zakładam, że ta zapowiedź była prawdziwa.
Uda się dojść do porozumienia w tej sprawie? Czy udało się już dojść?
Proszę pana, to jest problem taki, że w wymiarze instytucjonalnym, czyli na poziomie szpitala, na poziomie województwa i na poziomie kraju te rzeczy występują, tak?
Ratownictwo medyczne w województwie podlega innej władzy niż ratownictwo medyczne.
Tak, ale ratownicy SOR-u na przykład pracują już w szpitalu.
No
tak?
Więc właśnie, SOR zarządzanym przez marszałek województwa.
Tak jest. I dlatego, ale pieniądze bezpośrednio na to ma prezes szpitala, tak? I on w ramach tych swoich pieniędzy może coś tam podwyższyć przy dobrej woli, natomiast problem się rozciągnął się jakby na cały kraj, tak? Ponieważ zawsze jest tak, że jeżeli no nasz tutaj akurat wojewoda spotkał się z ratownikami i jakby przeprowadził negocjacje i na poziomie województwa jakby można powiedzieć osiągnięte zostało porozumienie. Natomiast ten protest przeniósł się na cały kraj, bo ratownicy medyczni już jako grupa zawodowa dość liczna i przez to silna, no domagają się regulacji takich ogólnopolskich, można by powiedzieć, czyli takich, które spowodują dopływ środków finansowych poprzez NFZ do wojewodów czy do szpitali, żeby te podwyżki można było zrealizować. I dlatego ważne jest, żeby osiągnąć jakieś ramowe porozumienie na szczeblu kraju, bo tutaj akurat przypadkowo o tych proporcjach mówiliśmy, no te proporcje, ludzie oprócz wysokości wynagrodzenia zawsze patrzą też na proporcje, tak? Czyli tutaj no poprzez COVID, poprzez te wszystkie inne dodatkowe działania i tak dalej, no poprawiła się sytuacja lekarzy, no i trochę pielęgniarek, w związku z tym
oczekiwania ratowników też się zwiększyły.
Żeby te proporcje w stosunku do nich też były zachowane. I dlatego myślę, że że dobrze się stało, że te negocjacje są w ministerstwie i że ministerstwo, no zakładam, że ministerstwo spróbuje te regulacje ustalić w taki sposób, aby odpowiednie proporcje też między grupami zawodów medycznych zostały zachowane i myślę, że wtedy już nie będzie problemów czy regionalnych, czy instytucjonalnych poszczególnych, bo wtedy i dyrektorzy szpitali i wojewodowie będą mieli jakby jasny, ramowy podkład, czym możemy dysponować, na jakim poziomie i że jest to mniej więcej jednolicie w skali kraju.
Tylko wie pan, czy my jako pacjenci, przyszli pacjenci możemy czuć się bezpiecznie, bo jaka jest perspektywa tych negocjacji, bo jeżeli w pewnym momencie SOR przestanie działać, czy karetka nie dowiezie chorego, mam chore dziecko i nie wiem, co się będzie z nim działo, no to
ja
budzi
myślę,
strach.
To, co się zdarzyło na SOR-ze w Zielonej Górze, to była sytuacja incydentalna. Jeśli chodzi o pacjentów, to pacjenci mogą być bezpieczni, bo to medycy strajkują, czy protestują, czy tam powiedzmy grożą zwolnieniami i tak dalej, ale na co dzień pracują, więc pacjent myślę, że pacjent nie jest zagrożony mocno, tak? Ale sytuacja jest napięta i zawsze tutaj są jakieś powody do niepokoju. No tutaj warto też powiedzieć, że też służby tutaj ratownictwa medycznego się odpowiednio organizują, wzajemnie się zastępują. Dyspozytornia centralna jest jedna w województwie, więc w razie czego można to trochę skorygować, jeżeli jeden ośrodek strajkuje, czy tam powiedzmy mniejsza ilość ludzi. Więc to jest do skorygowania, więc pacjent nie musi się aż tak bardzo bać o swoje zdrowie z tego powodu. Natomiast przedłużające się negocjacje no, powodują, że ten stan nie jest normalny, nie jest stabilny dla pacjenta. Tak?
A czy możemy się obawiać już tego, co niesie ze sobą czwarta fala pandemii koronawirusa?
No, myślę, że nie będzie to skala taka, jak była w ubiegłym roku. Z dwóch powodów. No tutaj przed przyjściem do studia sprawdziłem jeszcze, bo mam takie zapisy z ubiegłego roku. W ubiegłym roku o tej porze było ponad 4000 zakażeń, czyli w tej chwili jest połowa mniej, więc tutaj to jest jakby sygnał, że ta krzywa się trochę spłaszczyła w stosunku do tej ubiegłorocznej, więc to jest jakby pierwszy powód do optymizmu. Jeśli chodzi o liczbę chorych w szpitalach, no my w tej chwili mamy w gotowości 266 łóżek, a mieliśmy ponad 1000, więc po tych redukcjach, które zrobiliśmy w związku z tym, że zagrożenie ustało w porze letniej, no w tej chwili w stosunku do tej obniżonej wartości mamy 23% zajętości łóżek, więc to są wszystko sygnały, że skala zachorowań i zagrożenia zdrowia i życia jest no, znacznie mniejsza niż w przypadku drugiej, a szczególnie w trzeciej fali, bo to trzecia była najgroźniejsza, jeśli chodzi o taki stan epidemiczny. Więc myślę, że to jest tutaj jakby efekt poszczepienny. Nie? Tu nie ma wątpliwości.
Szpital tymczasowy z nami pozostaje?
Szpital pozostaje, ponieważ tak to wyszło w Zielonej Górze, że on w tej chwili jest jedynym oddziałem, który przyjmuje pacjentów covidowych, więc to jest dla nas trochę problem, ponieważ no, szpital oczekuje już zwolnienia tego budynku na budowę centrum matki i dziecka. No, część rzeczy można robić równolegle, więc myślę, że to już jest tam, te prace postępują, no ale jednak trochę utrudnia to fakt, że tam jest szpital tymczasowy dla chorych na COVID. No, musimy jeszcze, myślę, do końca roku trzymać gotowość, potem być może się uda zmienić lokalizację tego oddziału, który będzie leczył pacjentów covidowych, więc wtedy już to centrum matki i dziecka będzie mogło w normalnych warunkach się rozwijać. Ale na razie jeszcze nie mamy takiej sytuacji. Teraz trochę powiało optymizmem, wydaje mi się, ale to jeszcze nie wiadomo, jak to się ułoży.
Czas nam się kończy. Krótka odpowiedź, proszę o krótką odpowiedź. Szczepienia w województwie lubuskim przyspieszają, stoją w miejscu.
Jeśli chodzi o pierwszą dawkę, to jest 62%. Jeśli chodzi o obie dawki, czy już pełne wyszczepienie, to mamy 54%. Więc to jest na tle Polski nieźle, co przekłada się też na wyniki zakażeń i zachorowań. Mam sygnały, że dość sprawnie idzie trzecia szczepionka, więc myślę, że ludzie, trzecia to jest szczepionkę, biorą ci, którzy byli pierwsze dwie, więc to nie są ludzie, którzy tam, powiedzmy, protestują przeciwko szczepieniom i tak dalej. A więc to są jakby dobre wiadomości. I myślę, że to nie jest to, co eksperci, przypominam, że eksperci ci najbardziej, powiedzmy, optymistyczni mówią, że 70% to jest minimum dla bezpieczeństwa takiego całej populacji społecznego. Natomiast ci tacy, którzy mówią o takiej pewności, to jest przedział między 80 a 90% zaszczepienia, tak? Jest daleko nam do tego, więc można tu apelować, bo to jest, każda okazja jest dobra, żeby jednak ludzie się zaszczepili, żeby nawet jak ci, co byli sceptyczni, żeby uwierzyli w te statystyki, które są teraz podawane, że umieralność wśród ludzi zaszczepionych jest na poziomie mniejszym niż 1%, tak? Więc to jest jakby, to jest jakby żywy, namacalny dowód na to, że efekt szczepionki jest pozytywny, a te pojedyncze przypadki to są, różnie można oceniać. Organizmy ludzi są różne, różnie reagują na szczepionki, więc to nie jest powód, żeby w skali masowej mówić o niewłaściwej roli szczepionki.
Apelował wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Rozmowa po dziewiątej.